Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: to jest Mesjasz. Ale mówili drudzy: czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid? I powstał w tłumie rozłam z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: czemu go nie pojmaliście? Strażnicy odpowiedzieli: nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek. Odpowiedzieli im faryzeusze: czyż więc i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do niego. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni? Odpowiedzieli mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się, każdy do swego domu. Oto słowo Pańskie. Dobry. Krótka refleksja. No, drodzy bracia i siostry, w ostatnim czasie liturgia Kościoła prowadzi nas przez Ewangelię świętego Jana. Jesteśmy obecnie już w 7 rozdziale i dynamika ewangelisty coraz bardziej prowadzi nas ku Jezusowi, którego misja się powoli wypełnia na tym świecie, która wiadomo jak się zakończy śmiercią i zmartwychwstaniem. I może zatrzymajmy się na fragmencie, który widzimy dzisiaj. Co mamy przed oczami? Otóż widzimy Jezusa, który jest otoczony ludźmi. Z dala gdzieś stoją pewnie strażnicy, słuchają faryzeusze, uczeni w piśmie. I mamy mnóstwo rzeczy, które się dzieją między tymi ludźmi. Jezus jest w tej scenie jakoś w ogóle tak z tyłu w ogóle. Wszystko się dzieje obok Niego. Ani Jego słowa nie są przytoczone. Nie wiemy, czego naucza. Tylko wiemy, jaki dialog się odbywa między ludźmi. I jedni mówią: to jest prorok. To jest Mesjasz. To jest jednostronnictwo, nazwałbym to grupę. A druga mówi: no jaki to prorok, jaki to Mesjasz z Galilei. Czy może być coś dobrego z Nazaretu? Czy z Galilei? Bo właśnie Nazaret jest w Galilei. I takie powątpiewanie o Jezusie jest cały czas. I jeszcze pojawiają się różne argumenty retoryczne, że On postępuje niezgodnie z prawem, to nie jest zgodne z Pismem, żeby Mesjasz pochodził stamtąd. I mamy taki właśnie stereotyp w głowie. I tutaj na podstawie tego widać, jak bardzo to potrafi podzielić ludzi. I dzisiaj widzimy właśnie rozdźwięk w tej wspólnocie narodu wybranego. I pojawiają się różne próby rozwiązania tego rozdźwięku, tego konfliktu. Jak go rozwiązać? Co z nim zrobić? Jedni mówią: no jak wy jesteście tacy mądrzy, a uwierzyliście mu, co on mówi? Jak wy możecie? My znamy Pismo. Przecież jesteście przeklęci, ci, którzy nie znają prawa i Pisma. A jeszcze inni wpadli na taki pomysł, jak rozwiązać problem, zneutralizować Jezusa. Zwiążmy go, wsadźmy do więzienia, bo wzbudza w nas podziały i rozdźwięk. I to jest chyba najłatwiejsze rozwiązanie w przypadku konfliktu, udać, że problemu nie ma. Że ten Jezus nie istnieje, nie musimy się zmierzyć właśnie z jakimiś trudnościami. Tylko jest problem polega na tym, że to, co Jezus mówił, wzbudzało niesamowity podziw i szacunek i posłuch wśród ludzi, którzy właśnie może niekoniecznie nawet byli mądrzy, prawi, i tak dalej. Myślę, że to również jest obecne w naszych rodzinach, myślę, w wspólnotach, może zakładach pracy. I pytanie, jak my sobie radzimy w sytuacjach konfliktu? Jak my sobie konflikty próbujemy rozwiązywać? Zwróćmy uwagę, jak się skończyła ta scena. Co nam mówi Ewangelia? I rozeszli się każdy do swego domu. Nie udało się zneutralizować Jezusa. Więc idziemy każdy w swoją stronę. To jest drugi sposób rozwiązywania konfliktów. Dlaczego? Dlatego, że nie potrafili jakby odczytać, do czego ten konflikt nas prowadzi, jak go zrozumieć, jak, czy potrafię spojrzeć w ogóle na nową, na pewną sytuację, która mnie przerasta w chwili obecnej. I tak sobie pomyślałem, że w naszym życiu jest podobnie, myślę, zwłaszcza w naszych relacjach, tak jak mówię, w małżeństwach, w rodzinach, że najlepiej udać, że problemu nie ma po prostu, albo go zneutralizować. Wsadzić moje problemy do więzienia, tak jak Jezusa, związać, zawiązać mu usta, żeby nie mówił. I przypomniała mi się pewna sytuacja, byłem jeszcze przed święceniami, w innym mieście już może, żeby nie dawać więcej szczegółów. Była to grupa młodych ludzi, mieliśmy wspólny projekt do opracowania. I pamiętam, że siedzimy, wszystko niby dobrze idzie i tak dalej, ale nagle dwie osoby z tej grupy jakoś się bardzo sprzeczały. To się zdarza oczywiście i nie jest problemem, żeby nie dyskutować ze sobą. Tylko zwróciła uwagę moja reakcja grupy. Siedzieliśmy przy stole, był ktoś tam jakieś kubki z herbatą miał i tak dalej. Przygotowywaliśmy naprawdę fajny projekt i łączyło nas zadanie, ale pominęliśmy to, co było ważne w naszych relacjach. I to, co zwróciłem uwagę, na co zwróciłem uwagę, bo byłem świadkiem tej sceny, powiedzmy, że to tak przypominało trochę tak jak wybuch bomby, że nagle wszyscy od tego stołu uciekli. Zostały tylko same kubki. I chwilę zajęło, żeby ochłonąć i wrócić do stołu, porozmawiać z powrotem, przegadać. I bardzo fajne rzeczy wyszły właśnie, jeżeli konflikt został dobrze przegadany, bym powiedział. I myślę, że takie kubki też chcieli na stole zostawić dzisiejsi ludzie, którzy tam z Jezusem sobie nie radzili. No ja sobie pójdę i tak dalej. Także to jest dla nas, drodzy bracia i siostry, ta Ewangelia jest bardzo życiowa, myślę. No właśnie, i wszyscy odeszli. Zwróćmy uwagę, co się stało, gdy związali Jezusa i pojmali Go. Wszyscy się rozpieszli. Wszyscy Go opuścili. I w naszym życiu też takie rzeczy się będą zdarzały. To myślę, że byłoby naiwnością mówić, że zdarzą się, nie przyjdą na nas konflikty, czy że nie przyjdą na nas różne rozdźwięki i tak dalej. Pytanie, co my chcemy z tym zrobić? I no, moja zachęta jest, jeżeli takie coś się dzieje w naszych, właśnie myślę, zwłaszcza w naszych rodzinach, żebyśmy jednak mieli tą odwagę, tę otwartość na drugą osobę, żeby wrócić do stołu i te kubki znowu wziąć w rękę i znowu napić się herbaty i dogadać, ustalić. I żeby to nie było ze szkodą dla prawdy, dla miłości, tak jak to, żeby to nie było po prostu ze szkodą dla Jezusa, bo Jezus jest drogą, prawdą. I to jest pierwsza lekcja z tej Ewangelii. Druga, bardziej taka duchowa, nazwałbym, bo te rozdźwięki mogą być nie tylko na zewnątrz, ale w moim własnym sercu. Tak sobie pomyślałem, że ten tłum symbolizuje poznawanie rzeczywistości sercem. Oni nie znali prawa, nie wiedzieli, jak, co Pismo Święte mówi na ten temat, a rozpoznali Mesjasza. A paradoks, że wielu z tych, którzy prawo znali, którzy Pisma znali, Jego nie poznało. I to jest paradoks Ewangelii. Że możemy znać, możemy nie znać. Jezus przychodzi do nas, właśnie do naszego serca. I to nie jest wiedza, którą wyczytamy z książek. Tylko jest to wiedza, którą odkryjemy między sobą, w relacjach, w miłości, w prawdzie. I myślę, że dzisiaj przy okazji tej Ewangelii warto się siebie zapytać, co w moim życiu zwycięża? Czy rozum, właśnie to prawo, to rozumowanie i tak dalej, czy zwycięża bardziej serce? I odruchowo zapewne ja kiedyś przynajmniej tak się łapałem, że no ja bym chciał być tylko sercem, albo ja bym chciał być tylko rozumem. I znowu się wkrada, że albo to, albo to. I tutaj kolejnym dobrym rozwiązaniem i przykładem dla nas jest Nikodem, którego widzimy. Nikodem, który znał świetnie Pisma, znał świetnie prawo, a jednak jednocześnie miał serce i tym sercem poznał Jezusa. Więc to nie tak, że znajomość prawa właśnie utrudnia spotkanie z Jezusem. Można poznać Jezusa znając prawo, można go poznać nie znając. Więc drodzy bracia i siostry, w naszym życiu, zwłaszcza myślę w trakcie rekolekcji, warto jest mieć w świadomości to, że mamy jednocześnie i serce, które nam daje w jakiś sposób życie. Jest źródłem jakiegoś życia, szczęścia, nie wiem jak to nazwać, nie chciałbym tylko sprowadzać tego do samych emocji. A jednocześnie jest rozum. I chodzi o to, żeby właśnie zintegrować ten rozum serca, co w tradycji Kościoła nazywamy mądrością serca. Czyli to jest to, co żyje i poddane jeszcze jednocześnie mądrości rozumowi. W naszym życiu starajmy się coraz bardziej, żeby to serce i rozum się przenikało, żebyśmy coraz bardziej Jezusa poznawali w tych rzeczywistościach, w których do nas przychodzi, w tych sytuacjach, tak jak rozpoznał Nikodem. Żeby właśnie zwyciężyła wolność, tak jak wszyscy znaczy, wiemy, co znaczy słowo Nikodem, prawda? To jest Nike i Demos, czyli Nike, wolność i lud. Dwa bardzo ważne słowa. I ten Nikodem, i tak właśnie jeszcze chwilę się zastanówmy, jaka była droga duchowa tego Nikodema. W Ewangelii, właściwie tylko święty Jan pisze. Nie mamy ani w Ewangeliach synoptycznych, Mateusz, Łukasz i Marek w ogóle się o nim nie wypowiadają. Pisze o nim tylko Jan i w trzech miejscach. Pamiętamy Nikodema, który po ciemku przyszedł do Jezusa nocą zapytać. Miał mnóstwo wiedzy w głowie i Jezus mu troszkę powywracał to. Jak to może być, że człowiek wróci do łona i tak dalej? Jak można się ponownie nawrócić? Dzisiaj widzimy drugi raz Nikodema, który już staje w obronie Pana Jezusa. I trzeci raz będziemy go widzieć po męce, po śmierci, gdy będzie starał się pochować Pana Jezusa, schować w grobie. Co to nam pokazuje? Po pierwsze, że nasza droga duchowa też ma trzy etapy poniekąd. Poznanie Jezusa właśnie w takiej ciemności, w mojej nocy, tam gdzie jest intymnie, gdzie jestem tylko ja sam z Panem Bogiem. To jest droga rekolekcyjna. Drugie, żeby tego Jezusa później w prawdzie oceniać. I sercem, i rozumem. I trzecia rzecz, później coś dla Jezusa też zrobić. To jest piękny przykład Nikodema, jest naprawdę znakomity do tego, żebyśmy uczyli się przeżywać nasze życie w relacji z Panem Bogiem i też w relacji do drugiego człowieka. I o to się dzisiaj w sposób szczególny mówimy.